Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy radiosłuchacze, w niedzielę palmową witają się z Państwem
ojciec Michał Nowak
i ojciec Maciej Baron Werbista. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony, sambony.
Witamy Was bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami kolejny już raz. Jak już zapewne wiemy, rozpoczyna się ten bardzo istotny tydzień w życiu naszej wspólnoty, w życiu Kościoła i rozpoczyna się on niedzielą, która nosi miano Niedzieli Palmowej. I gromadzimy się przed radioodbiornikami, a my tutaj w studiu przed mikrofonami i sobą nawzajem, aby wspólnie rozważać Słowo Boże, które towarzyszy nam w tym wyjątkowym tygodniu w życiu Kościoła.
Tak, drodzy Państwo, jak wiecie, wspominaliśmy o tym zresztą już w minionym tygodniu, ale co roku jest tak samo. W Niedzielę Palmową odczytuje się opis męki pańskiej. On jest dość obszerny, dlatego pozwólcie, że nie będziemy go czytać w całości, bo no, pewnie wydają nam kawałek znacznej audycji. Przeczytam tylko niektóre fragmenty, do których w sposób szczególny chcemy się dzisiaj odwołać i odnieść, więc zechciejcie posłuchać tychże. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z 12 imieniem Judasz szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby go ucałować. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: przestańcie, dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej starszych, którzy wyszli przeciw niemu, Jezus rzekł: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduje żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A kiedy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie, ani też Herod, bo odesłał go do nas. Przecież nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano, i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę.
To wszystko, co ojciec
przygotował? No, myślę, że tak, że to wystarczy na dzień dzisiejszy.
Tak jak mówisz, to słowo dzisiaj jest no, bardzo obfite. Przywykliśmy do tego, że bardzo często w tej przestrzeni parafii ta opis męki pańskiej, pasja, bywa jeszcze wykonywana w sposób taki bardzo podniosły poprzez śpiew jest śpiewana pasja, przynajmniej u mnie w mojej rodzinie parafii. No więc tak jak mówisz, jest to słowo obfite, słowo bardzo długie czasowo do wysłuchania też i stąd też wydaje mi się, że bardzo słusznie podjęliśmy taką decyzję, że będziemy się opierać o te fragmenty, które wybierzemy, tak żeby dać też pewien ogląd tego, co chcemy powiedzieć, co dla nas wydaje się istotne. Jak byś proponował rozpocząć tę dyskusję nad dzisiejszym słowem?
Ja bym chciał rozpocząć może odrobinę przed tym, co przeczytałem. Zaczęliśmy od pojmania Jezusa, czyli od zdrady Judasza. Tak w ogóle chciałbym, żebyśmy może właśnie tym trzem postaciom dzisiaj poświęcili nieco uwagi, mianowicie Judaszowi, Piotrowi, Piłatowi, ale chciałbym rozpocząć jakby nieco wcześniej od zakreślenia takiego emocjonalnego klimatu, który pewnie musiał towarzyszyć uczniom już podczas ostatniej wieczerzy, bo Jezus w czasie ostatniej wieczerzy mówi: ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. I to, myślę, musiał być jakiś poważny wstrząs. Zresztą o tej zdradzie jest dużo więcej w czasie męki. Jezus wprost wręcz wskazuje na tego, który tej zdrady dokona. Mówi: dlatego, dla którego umoczę kawałek kęs chleba w misie i podam mu, ten jest zdrajcą. I ja mam takie wrażenie, że uczniowie jakby odcinają się od tej wiedzy, od tej prawdy. Oni nie chcą wiedzieć. To znaczy, z jednej strony niby pytają, chyba nie ja, panie, właściwie obawiają się wszyscy, że właściwie każdy chyba z nich mógłby tymże zdrajcą być. Być może u początku powstaje też takie podejrzenie, że tym zdrajcą mógłby być na przykład Piotr, bo przecież to on usłyszał od Jezusa swego czasu trudne słowa: szatanie, zejdź mi z oczu, bo nie myślisz tak, jak Bóg chce, tylko po ludzku zupełnie. Więc myślę, że tam się niesłychanie dużo myśli kłębi i niesłychanie dużo uczuć, emocji w tych apostołach zgromadzonych wokół stołu. Oni czują podniosłość tej chwili, te wydarzenia, które Jezus zresztą w czasie ostatniej wieczerzy jeszcze wykonuje, czy podejmuje, te gesty, zwłaszcza myślę tu o obmyciu nóg, są dla nich nieprawdopodobnym wstrząsem. Natomiast tak sobie myślę, jak to możliwe, żeby ci ludzie, którzy wprost słyszą, że Judasz ma być zdrajcą, że Judasz ma być tym, który Jezusa wyda, żeby oni tak mocno właśnie odcięli się od tej prawdy, prawda? Prawda, no prawda.
Gromadzimy grosze. Srebrniki.
Dlatego, że wiemy, że Judasz wyszedł, a była noc, wyszedł w trakcie wieczerzy. No i pojawiają się takie komentarze w Ewangelii, że pomyśleli sobie, iż poszedł komuś tam dać coś ubogim. Albo pomyśleli sobie, że poszedł nabyć coś wieczerzy. Do wieczerzy. No, dość absurdalne jakby rozwiązania, biorąc pod uwagę i porę jakąś tak późną, a i to, że większość ludzi wówczas przy tej wieczerzy zasiadała i tam niespecjalnie wielu pewnie można było gdziekolwiek spotkać. Wydaje się, że opór przed przyjęciem tej prawdy o zdradzie jest tak ogromny w uczniach, że oni nie są w stanie, tak jak nie byli w stanie usłyszeć prawdy o męce Jezusa czy o jego zmartwychwstaniu później, tak nie są w stanie w tej chwili przyjąć, wchłonąć już więcej. I ta prawda o zdradzie zupełnie ich przerasta, że któryś z nich, a zwłaszcza już tu z imienia przywołany Judasz, mógłby się tej zdrady dopuścić. Ale wiemy doskonale, że to nie dzieje się błyskawicznie, przypadkowo i od razu. Ten proces odchodzenia Judasza, on się zaczął już wcześniej.
Jak powiedziałeś te słowa o tej niezgodzie na zdradę, albo inaczej na przyjęcie czy przetworzenie tej prawdy, którą Jezus objawia swoim najbliższym, i to w takim właśnie momencie bardzo rodzinnym i intymnym, bo jednak ta wieczerza, która była spożywana zgodnie z tradycją, była takim fundamentem też tożsamości, prawda? 38 groszy Izraela. To wysłuchanie tej Hagady o wyzwoleniu, którego Pan dokonuje z tej niewoli, która jak gdyby zabierała wszystko narodowi wybranemu, a z drugiej strony Pan, który przywraca to, co najistotniejsze, czyli przywraca tę wolność potężnym swoim ramieniem, wyprowadzając lud swój z niewoli, że to był taki moment, naprawdę można powiedzieć, powiedzielibyśmy, to taka wigilia dla ludzi, którzy żyli w czasach Jezusa, czyli moment z jednej strony bardzo rodzinny, cementujący pewną bliskość, z drugiej strony decydujący o tożsamości. I w tym momencie, gdzie każdy pobożny Żyd wzniośle zapewne jakieś tam momenty przeżywa w swoim życiu, ale ten moment na pewno był takim momentem kluczowym. Słyszę słowa, no bardzo takie, znowu, odzierające z pewnych takich wyobrażeń, stereotypów i wprowadzający w tą przestrzeń bliskości, właśnie takiej podniosłości, no te słowa takie bardzo trudne, że pośród nas jest ten, dla którego można powiedzieć, ta chwila nie ma żadnego znaczenia. Bo to też chodzi też o to, że tu jest nakreślone nie tylko to, kim jest Judasz, ale też pokazuje, na czym polega to jego zdarzenie, że w nim nie ma takiej wewnętrznej jedności, łączności z tym wszystkim, co się dokonuje. I znów odwołam się do tego, co jest jak gdyby taką myślą przewodnią tych naszych spotkań i wybiegnę troszkę może dalej niż te karty Pisma Świętego i stanę pośrodku naszej sytuacji. Kończymy powoli ten Wielki Post, tak jak niedawno znowu rozpoczęliśmy go z różnymi planami, z różnymi postanowieniami, może z różnym stanem świadomości na temat tego, co należy zrobić, ale kończymy ten Wielki Post i warto sobie postawić przed wejściem w ten święty Wielki Tydzień to pytanie, na ile ta postawa Judasza, czy na ile to, co w nim się, tak jak mówisz, dokonywało nie od razu, tylko stopniowo, na ile ona jest kondycją człowieka jako takiego, czyli ta zdolność do tego, żeby przeżywać pewne rzeczy, nawet istotne dla nas dzisiaj, czy to będzie Eucharystia, czy to będzie sakrament pokuty, czy to będzie sakrament chrztu własny, czy ten, który udzielamy niesieni wiarą rodziców, że tak powiem, przyjmujemy jako młodzi ludzie, czy w ogóle jakąkolwiek rzecz, która ma nas wewnętrznie kształtować i karmić, na ile my je przeżywamy w takiej łączności z tym? Czy to są rzeczy względem nas zewnętrzne, tak jak w przypadku Judasza? No bo gdyby była jakaś więź wierności, miłości między tym, co się dokonuje w tej wspólnocie uczniów, w tej sali posłanej na górze, a jego sercem, jego życiem, no to tej zdrady by nie było. Tam było zerwanie czegoś więcej niż tylko fizycznej obecności. Że on wyszedł w ten mrok o wiele wcześniej, niż zamknęły się za nim te drzwi wieczernika. I tu jest jak gdyby też, tak jak mówię, no takie pierwsze dla mnie ważne pytanie, które wiąże się z przeżywaniem Niedzieli Palmowej, wysłuchaniem tego słowa, które jest tak bardzo obfite w treści, że to jest pierwsze pytanie, które pyta się mnie o to, gdzie jest moje serce w tym wszystkim, w tym, co przeżywamy dzisiaj, co będziemy przeżywać przez najbliższe dni, aż po Triduum Paschalne i radosne świętowanie prawdy zmartwychwstania.
Tak, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o tej zewnętrzności Judasza, to ona jest uchwytna, niewątpliwie, w jego postawach, w jego gestach, zresztą w komentarzach ewangelistów również, bo no wiemy doskonale, że Judasz był złodziejem, że Judasz podbierał z trzosa. Judasz, no ładnie to określasz, nie miał zintegrowanego serca ze wspólnotą, nie miał tej jedności z Jezusem i z innymi. I to widać nawet w terminologii. Ja przyznam szczerze, że kiedyś ktoś mi zwrócił na to uwagę i przyjrzałem się temu, jak Judasz się zwraca do Jezusa. Różnie się apostołowie do niego zwracają. Najczęściej mówią mistrzu, najczęściej mówią panie. Judasz mówi zawsze rabbi. Dla Judasza Jezus jest zawsze nauczycielem. Dla Judasza Jezus jest tylko nauczycielem. Judasz jest mocno zdystansowany wobec Jezusa i tej wspólnoty. On wygląda trochę na takiego bacznego obserwatora rzeczywistości, który waży, czy mu się to będzie kalkulować, czy mu się nie będzie kalkulować. O ile pozostali apostołowie mają niewątpliwie jakąś wizję Jezusa i swoją własną, którą próbują na nią nałożyć, ale jednakowoż wyczuwamy, że są całym sercem oddani sprawie Jezusa i za nim postępują, o tyle o Judaszu chyba się nie da tego powiedzieć. Nie można wyczuć z Ewangelii, że Judasz to jest człowiek całkowicie oddany sprawie Jezusa, który może przez tę ludzką naturę i ludzką słabość próbuje z niej coś wycisnąć dla siebie, tak jak pozostali apostołowie, choćby synowie Zebedeusza, pamiętamy te ich prośby o prawicę i lewicę. Więc jakby u Judasza jakby jest dokładnie odwrotnie, to znaczy on ma swoje plany i przygląda się, mam takie wrażenie, czy Jezusa się do tych planów da użyć, zaprząc, dokładnie. No i nie bardzo się to okazuje, to znaczy te 3 lata wspólnej drogi jakby wymykają się planom Judasza, nie, i o ile one istnieją, bo to, tak jak mówię, no jest trochę pewna hipoteza pewnie, natomiast Jezus zdaje się nie odpowiadać tym planom i nawet jeśli tak jest, jak chcą niektórzy komentatorzy, że ta zdrada Judasza była prowokacją, że to był taki gest rozpaczy, który miał wszcząć rebelię, wszcząć powstanie,
uczynić Jezusa,
dokładnie,
tak.
To nie zmienia to faktu, że on zupełnie nic albo niewiele rozumiał z tego, po co Jezus przyszedł i chyba jeszcze mniej niż inni uczniowie i apostołowie, bo ten proces jego odchodzenia rzeczywiście rozpoczął się dużo, dużo wcześniej.
Tak.
To jest jakby dodatkową takim elementem, który mnie tak dotyka mocno i wstrząsa mną, jest ta przewrotność tego pocałunku, żeby już dojść do samego momentu zdrady Judasza, człowieka, który jakby używa gestu zarezerwowanego dla pewnej bliskości, czułości, dla wyrażenia no, najszczerszych uczuć, najgłębszych uczuć, intymnych jakichś uczuć, używa tego gestu do tego, żeby zaprzeczyć jakby temu wszystkiemu. Używa go jakby w dokładnie przeciwnym sensie, wydając, wskazując tego, który ma być pojmany. Dla samego Jezusa to musi być chyba duży wstrząs, kiedy wypowiada słowa, nie? Judaszu, pocałunkiem Syna Człowieczego, wydajesz? Jest tam znak zapytania w Ewangelii. Wcześniej mówi przyjacielu, po coś przyszedł. To rzeczywiście pokazuje, że ten Judasz jest przez Jezusa nieustannie traktowany jako bliski. Właściwie do ostatniego momentu, do ostatniej chwili trwa walka o jego duszę, mimo tego, że już powziął decyzję o zdradzie, mimo tego, że już zainkasował grosz, mimo tego, że przynajmniej już się ta transakcja dokonała, mimo tego, że jakby no, staje po stronie przeciwników Jezusa i to tych najbardziej zapiekłych i zawziętych, Jezus nie zmienia swojego stosunku do Niego.
Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, ta intuicja mi towarzyszy bardzo często, jeżeli chodzi o właśnie tą walkę o Jego duszę. Bo ten opis męki pańskiej przynosi nam też taką inną sytuację, która dla mnie osobiście jest bardzo droga. Mianowicie moment, w którym spotyka się w sposób niemy Piotr, który dopuszcza się nie mniejszej, wydaje mi się, zdrady. Znaczy wypiera się bezbronnego, już pojmanego mistrza, nauczyciela, rabbiego, jakkolwiek by go nie nazywali. Wypiera się go, no, więc dopuszcza się też zdrady i to mówię, takiej zdrady no, oczywistej. Wypiera się swojego przyjaciela. Odrzuca go. I to spotkanie spojrzeń, które doprowadza do pęknięcia tego, co w Piotrze było, co go skłoniło do tego wyparcia się Jezusa, te łzy, które roni Piotr, kiedy gorzko zapłakał, to jest ten moment, w którym dokonuje się ten, tak jak mówisz, ten ratunek jego duszy. I skoro ewangelista to pokazuje, widać, że taka możliwość istnieje dla każdego. A tutaj w tej sytuacji, kiedy w ciemności nocy przychodzi Judasz, wyposażony w ten pocałunek jako narzędzie zdrady i pada to pytanie Jezusa, przyjacielu, po co żeś przyszedł tutaj? Jak gdyby daje mu okazję do tego stanięcia twarzą w twarz, wypowiedzenia się, kto wie, czy właśnie to, tak jak mówię, to taka hipoteza nasza tutaj homiletyczna, ale gdyby się spotkały te spojrzenia, gdyby Judasz wypowiedział tą prawdę o sobie, ale wypowiedział, odpowiedział na to pytanie, czy nie było szansy właśnie na to ocalenie jego duszy. Ewangelia tego nie przynosi, tak. Wiemy, że skończył w sposób tragiczny.
Czytałem kiedyś taką interpretację, że w istocie Judasz nie miał się do kogo nawrócić. Właśnie dlatego, że Jezus nigdy nie stał się nikim większym niż rabbi, nikim większym niż nauczyciel. I to go odróżnia od Piotra, dla którego Jezus był panem, mistrzem. I Piotr jakby miał dzięki temu punkt powrotu. Judasz uznał, że go nie ma najzwyczajniej w świecie. Ciekawa postać. Ja przyznam szczerze, że miałem taki okres w życiu, gdzie próbowałem bardzo mocno jakoś uzasadnić postępowanie Judasza, jakoś je usprawiedliwić, no może to jest zbyt duże słowo, usprawiedliwić, ale zrozumieć może, dlaczego tak. Przyznam szczerze, że do dzisiaj się z tym noszę i do dzisiaj się z tym borykam. Patrzę na te jego zachowania, choćby w czasie tej uczty w Betanii, kiedy Maria wylewa ten olejek, namaszczając Jezusa na pogrzeb, a przy okazji, co też jest tam niesłychanie charakterystyczne, jakby tłucze ten alabastrowy flakon, czyli to objawia, czy obnaża taką totalność daru, że to jest tylko dla ciebie i już nikt nigdy tego nie użyje, nikt nigdy tego nie wykorzysta. Ile to dzi złości w Judaszu. I ona, ta złość jest tłumaczona...
Ona włączoną monetyzację rzeczywistości.
Ona jest, końca, tak, ona tak. Jest tłumaczona tym, że no, można było to wydać na ubogi, i jest tłumaczona tą rzeczywistością materialną, ale ja sobie tak czasem myślałem, czy to nie był właśnie ten akt jego złości, że to dla Jezusa zostało użyte, że oni przesadzają wszyscy, że to nie jest ktoś taki, dla kogo należy totalnie. Być może irytowały go właśnie irytowała go cała ta atmosfera przylgnięcia, takiego całościowego, totalnego zaangażowania. Być może on się czuł ponad tym wszystkim, że on zachował zdrowy rozsądek, że oni wszyscy jakby dali się porwać, zwieść może, a on jest w tym wszystkim trzeźwy, on trzeźwo waży rzeczywistość. Tak sobie myślę, czy czasem ten trzeźwy osąd rzeczywistości w rozumieniu Judasza, bo on sam w sobie jest czymś wartościowym oczywiście, ale w wydaniu Judasza, może tak, no nie stał się powodem jego klęski. Judasz, który nie był w stanie zrobić kroku w wierze. Mm-hmm.
No jest w tym coś też, nie chcę powiedzieć demonicznego, ale diabelskiego. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Rozpoczęliśmy Wielki Post od opisu kuszenia Jezusa na pustyni i tak trochę, może idąc po tej linii, ten gest Judasza, to o czym mówisz, że to poddanie się, czy poddanie się takiej zdroworozsądkowej wizji, że no tak jak mówisz, no dobrze, coś tam się temu człowiekowi udało, ale już nie przesadzajmy z tym. Ale z drugiej strony, kiedy wychodzi właśnie, kiedy dokonuje się ta transakcja niegodziwa, czy to nie jest taki moment, w którym on sobie mówi, no dobrze, skoro jesteś taki niezwykły, to pokaż, na co cię stać, nie? To jest jedno. A druga rzecz, która też gdzieś mi się tam kojarzy, jeżeli chodzi o jego postać i jego dramat też na pewno, który odnosi się też bezpośrednio do naszej sytuacji. Tak jak mówię, no Wielki Post jest takim czasem, w którym stawiamy sobie różne pytania. Mówiliśmy tu dwie czy trzy audycje temu o takiej praktyce jak rachunek sumienia. Jak bardzo ona jest ratująca w takiej sytuacji judaszowej. Dlaczego o tym mówię? Tak jak wspomniałeś, jego odchodzenie to był proces. I u niego, oprócz tego zdrowego rozsądku, wydaje mi się, że brakło też tego spojrzenia na siebie. Bo gdyby on zauważył, kim jest, gdzie jest, czyli to, co się dokonało w przypadku Piotra, który zobaczył swoją sytuację, i z drugiej strony też, tak jak mówisz, przyjął, że w Jezusie jest coś więcej niż tylko rabbi. Mm-hmm. No bo w końcu to Szymon Piotr jest autorem tych słów pod Cezareą Filipą. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, i to nie ciało i krew mi to objawiają, ale Ojciec Twój, który jest w niebie. Używając pierwszej osoby tutaj mówię. I widać było, że w Piotrze do końca, jak gdyby ten, tak jak mówisz, prawdopodobnie w każdym z apostołów jest jakieś zmaganie między ich wyobrażaniem Mesjasza i zgodą na to, że to Jezus ten, który z nimi je, który z nimi śpi, który z nimi chodzi, który dokonuje rzeczy niezwykłych, ale dokonuje ich w sposób bardzo, powiedzielibyśmy, zwyczajny, bez fajerwerków, bez manifestacji mocy, bez tej chwały, która towarzyszyła Górze Tabor, bo ona znika, zostaje sam tylko Jezus. Że w nich się musiało dokonać jakieś pogodzenie się, dobrze, ja się zgadzam, żeby ten był moim Mesjaszem, żeby ten był Zbawicielem. U Judasza tego brakło. Tak jak mówisz, że on się zamknął w swoim wyobrażeniu i prawdopodobnie mogło tak być, że chciał po prostu, no skoro jesteś taki niezwykły, to pokaż, no to cię stać.
No wpisywałby się w cały cykl, czy w całą listę tych wszystkich prowokatorów, którzy chcieli od Jezusa to uzyskać. Ona się kończy aż pod krzyżem, bo przecież pod krzyżem stoją ci, którzy mówią, zejdź, a uwierzymy w ciebie, ocal siebie i nas. To już słowa Łotra, jednego z tych Łotrów, tak zwanego złym Łotrem.
Łotrem.
Natomiast myślę sobie jeszcze o tym, jak przedziwne jest to, że mamy grono 12 mężów, którzy patrzą na to samo, którzy słuchają tego samego, nie? Którzy mają no, dokładnie te same doświadczenia. Oni żyją w jednej wspólnocie, są razem i tam poza chwilami rozesłania na misję w zasadzie są ciągle w tym samym kontekście. I te treści na jednych potrafią działać i docierać do nich, czy też może trzeba by powiedzieć, że jedni potrafią je przyjmować i się na nie otwierać, a inni mimo tego, że mają wszystko, nie, pod ręką, dostęp do wszystkiego, mimo tego nie potrafią. Nie? I tu no, jawnie i wprost nawiązuję do sytuacji współczesnej. Nie, bo mamy przecież dzisiaj dostęp do wszystkiego. Żyjemy w czasie, kiedy nie ma żadnych blokad. Nie ma blokad informacyjnych, mamy media. Ja mówię o tej sferze religijnej, bo oczywiście każda inna może być jakoś tam też manipulowana, ale mamy dostęp do wiedzy, mamy dostęp do książek, są ich setki, księgarnie pękają w szwach, mamy dostęp do, właśnie powiedziałem, internetowych czy medialnych szerzej przekazów, mamy tak naprawdę coraz więcej dobrze wykształconych duchownych, którzy nie są altarystami, tak jak dawniej stosowano taką nomenklaturę i taki podział, że no mocno dawniej oczywiście święcono księdza tylko do odprawiania mszy świętej, to znaczy tego go uczono i niczego więcej. Dzisiaj mamy cały szereg duszpasterzy z doktoratami, z różnymi ojciec Maciej się cieszy, bo w istocie to stało się także jego udziałem. Ale mamy, nie, coraz więcej jakby możliwości, co wcale nie oznacza, że to jest gwarant i absolutna, czy nie przynosi do absolutnej pewności, że wszyscy skorzystają i wszyscy wszyscy, którzy mogą to chwycić, nie? Chwycą to w taki właściwy sposób.
Nic się nie zmieniło od 2000 lat. Można mieć Jezusa na wyciągnięcie ręki, a mimo to można tę rękę wyciągnąć w kierunku zupełnie przeciwnym. Może będziemy kontynuować.
Więc tak, może
po krótkiej przerwie,
żeby państwo nie wyciągnęli ręki i
nie wyłączali radio. I witamy Państwa po krótkiej muzycznej przerwie w naszej cyklicznej audycji Między nami homiletami. Witają Państwa ojciec
Michał Nowak,
Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista.
W tym to tandemie próbujemy się przyglądać dzisiaj fragmentom Ewangelii opisujących mękę Jezusa Chrystusa, bo jak Państwo wiecie dobrze, niedziela palmowa dzisiaj. Trochę o tym Judaszu powiedzieliśmy, to może warto by było przejść do jego kompana, współapostoła, człowieka, który, jak powiedziałeś wcześniej, dopuścił się dokładnie takiej samej zdrady jak Judasz, a mianowicie do Piotra. To jest taka postać, o której my może nawet trochę więcej wiemy niż o Judaszu, bo pewnie częściej występuje na kartach Ewangelii. Wiem, że jest to postać skomplikowana, nietuzinkowa, niewątpliwie człowiek o gorącym sercu, człowiek o bardzo śmiałych i odważnych deklaracjach, człowiek o słabym takim spojrzeniu, czy nie do końca adekwatnym spojrzeniu na samego siebie i na Jezusa, to znaczy nie do końca chyba rozpoznający to, co w nim i rozpoznający to, co w Jezusie, a przede wszystkim nie do końca godzący się na to, co w nim i co w Jezusie. To znaczy idę tu trochę za interpretacją, przyznam szczerze i powiem to głośno, bo to ważne, mojego takiego osobistego guru w interpretowaniu, odczytywaniu słowa, księdza doktora Krzysztofa Wąsa. To słowo guru oczywiście jest w cudzysłowie, państwo tego nie widzą, ale ja tu stawiam. Człowiek niezwykłej wiedzy, rozległej też takiej duchowości. On bardzo ładnie odmalowuje Piotra, on bardzo ładnie go pokazuje jako człowieka takiego skomplikowanego wewnętrznie, ale z jednym naczelnym, głównym problemem, lękiem, do którego skądinąd Jezus nawiązuje w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy mówi po tym połowie takim niezwykłym do Piotra, który prosi go, żeby odszedł, jest człowiekiem grzesznym. Mówi do niego, nie bój się, wskazując mu na jego główny problem. Ale Piotr jest człowiekiem, który się lęka słabości. On się lęka swojej słabości, on chce być twardy, mocny, silny.
Jak skała.
Tak, chce być zawsze tym, który zwycięża, który sobie radzi. I nie chce też słabego Jezusa. Chce iść za Jezusem silnym, potężnym. Więc te wszystkie momenty, które objawiają słabość Jezusa, począwszy od zapowiedzi męki, a skończywszy na obmyciu nóg i fakcie pojmania, bo słyszymy w Ewangeliach, że to Piotr miał uciąć to ucho arcykapłanowi, słudze arcykapłana, przepraszam.
Aż tak długiego miecza nie miał.
Więc te wszystkie momenty pokazują, że nie ma w Piotrze zgody na słabego Jezusa i on tego planu słabości w żadnym wypadku nie jest w stanie przyjąć, pojąć i zaakceptować. I to go z Judaszem łączy, bo Judasz też nie chciał słabego Jezusa, on chciał silnego Jezusa, więc jakby nieznajomość siebie, nieznajomość Jezusa, brak zgody na słabość i postawa, którą byśmy określili mocny w gębie, to są rzeczywistości, które niewątpliwie Judasza i Piotra łączą. Nie tylko ich obu, ale myślę, że ich z wieloma z nami współczesnymi. Ja tak sobie myślę, głoszę często też w tym kluczu, że mam takie wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy, no jesteśmy mocni w gębie, to znaczy dużo mówimy o Bogu, a jeśli nawet nie, no to przynajmniej gromkim głosem go wyznajemy w kościele, w niedzielę, ale do deklaracji takich, co to my dla Pana Boga moglibyśmy zrobić i chcielibyśmy zrobić i bylibyśmy gotowi zrobić, na szczęście nikt tego od nas nie żąda, ale możemy sobie powymyślać, to w istocie jesteśmy w stanie stworzyć wiele takich pomysłów i zapowiedzi. Co więcej, jesteśmy też właśnie tacy bardzo samodzielni dzisiaj. Nie lubimy być zależni. Ten pęd do niezależności wiąże się często z materializmem, bo jeżeli człowiek ma pieniążek, to mu się wydaje, że jest niezależny, że może sobie kupić. Nie musi prosić. I w związku z tym bardzo mocno to też rzutuje na taką relację z Bogiem, no bo też chcemy być tacy niezależni w naszych różnych problemach, a już na pewno nie chcemy być słabi. Więc słaby Bóg To nie jest Bóg, za którym my byśmy chcieli iść. Bóg to jest ten, który wjeżdża do Jerozolimy, Hosanna, płaszcze na glebie, wesołe okrzyki. No, proszę bardzo, to się odniesie, bo ja tu się włączyłem, więc się wyłączę. Ale w istocie wydaje mi się, że to nas łączy z Piotrem i Judaszem i to jest niebezpieczne, bo wiemy, jak się historia obu panów skończyła. Jednakowo, znaczy skończyła, prawie skończyła, bo potem jeszcze był rozjazd jakby na dwie strony, albo strona nadziei, albo strona rozpaczy. I to chyba grozi wszystkim, którzy reprezentują właśnie taki model.
No poruszyłeś coś, co dla mnie też jest bardzo ważne, znaczy zgoda na słabego Boga. Znaczy,
pozornie słabego Boga.
Ta słabość, o której tu mówimy, to musi być oczywiście słabość czytana przez pryzmat Ewangelii. Bo wiemy, że krzyż, misterium męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa jest największym dziełem mocy Bożej. To tutaj dokonuje się wszystko to, co miało się dokonać, aby człowiek był wolny, aby człowiek był podniesiony, był wyciągnięty z tego swojego chlewika, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, by też mógł doświadczyć tej pełni bliskości, którą Chrystus zna. Bo cały czas musimy mieć świadomość, że to, co się teraz dzieje, to jest jakby ta... No nie chcę używać za dużo przymiotników, bo cechą dobrego pisarstwa, chyba też mówienia, jest eliminowanie nadmiaru przymiotników. Ale celem tej dramatycznej walki, można powiedzieć takiej szamotaniny z ludzką słabością, którą podejmuje Chrystus w ostatnich godzinach swego ziemskiego bycia, przed krzyżem, no jest ta walka o to, by człowiek nie utracił bliskości Boga. No bo zauważ, że to symboliczne zamknięcie się drzwi za Judaszem, to zamknięcie się Piotra naprawdę o Jezusie, bo też wydaje mi się, że w nim była jakaś taka walka z tym, z jednej strony, tak jak mówię, to jego wyznanie, które nie było tylko i wyłącznie jego ludzką opinią, co Jezus zresztą potwierdza. Czyli to jest człowiek, tak jak mówisz, wielkiego serca, porywu, i to serce go prowadziło czasami w dobrą stronę, jeżeli chodzi o rozumienie, kim jest Jezus. Ale to, co jest dla nas też dzisiaj, wydaje mi się istotne, że Wielki Post jest takim czasem godzenia się na tą słabość, znowu używając tego cudzysłowu Boga, i bez tego, jak gdyby, to nasze chrześcijaństwo nie będzie nigdy pełne. Jeżeli to będzie chrześcijaństwo tylko i wyłącznie poranka niedzielnego, prawda, manifestacji Jezusa, drogi do Emaus, spotkania z uczniami, a zapomnimy o tym, jak gdyby, co stanowi, no użyję tutaj znowu tego ogrodniczego terminu, ten nawóz, na którym to wszystko wyrasta, na którym ten pęd życia wiecznego się przebija przez tą skałę grobu, no to jest trochę takie chrześcijaństwo na skróty, chrześcijaństwo bez uwzględnienia tego, kim jestem jako chrześcijan, że jestem zdolny do tego, żeby być jak Judasz, jestem zdolny do tego, żeby być jak Piotr, jestem zdolny do tego, by być jak ci wszyscy, których nie było pod krzyżem. Bo pod krzyżem, jak wiemy, z apostołów został tylko Jan, który wytrwał do końca razem z matką Jezusa i Maryją i dwiema innymi kobietami. Więc to jest też, tak mi się wydaje, że to jest też bardzo ważny element tej niedzieli palmowej. Rozpoczynamy ją od czego? Od tego radosnego Hosanna, nie? Ja bardzo lubię to, jak czasami ludzie otwierają oczy ze zdziwienia, bo lubię używać jako rekwizytu, kilka razy już to zrobiłem, w czasie homilii w niedzielę palmową, biorę miskę popiołu. I kiedy my już wchodzimy do kościoła, nie? Kiedy rozpoczyna się liturgia, kiedy jest to radosne Hosanna synowi Dawidowemu i kiedy przychodzi czas na czytanie tej opisu męki w tej pełnej wersji, nie tak jak my dzisiaj, pokazuję tą miskę popiołu i mówię sobie i tym, którzy mi słuchają, że tu jest to nasze Hosanna.
Nie wysypujesz na siebie.
Nie, aż tak nie, bo nie zawsze jestem u siebie, a szary drugi, czy trzeba jednak ubrać potem, żeby... Tak. Ale pokazuje to miskę popiołu, mówiąc, że tu jest to nasza Hosanna. Zobaczcie, ile zostało, no, popiół na popielec, przynajmniej za myśl, powstaje ze spopielonych palm z niedzieli palmowej. I tu jest głęboka katecheza i głęboka prawda, bardzo symbolicznie ujęta. Zobacz, do czego jesteś zdolny, człowieku. I w tym też się zawiera i Judasz, i Piotr, i tych dziewięciu pozostałych, którzy uciekli spod krzyża. Zobaczcie, co się dzieje z naszymi deklaracjami, co się dzieje z naszymi planami, co się dzieje z tymi porywami serca, z tym wszystkim, co byśmy zrobili dla nawrócenia siebie i innych. Z tego zostaje garść popiołu. Ale z drugiej strony, wrócę znowu do tego, co mówiłem wcześniej, kiedy rozważaliśmy sobie Jezusa, który pisze palcem po ziemi. Nie możemy tracić wobec tego znaku tak bardzo potężnego, tych spopielonych palm, nadziei, bo to jest cały czas ten proch, po którym pisze Bóg. I to jest jak gdyby też taka, no jest to niedziela męki pańskiej, ale każda niedziela świętuje też zwycięstwo Chrystusa nad tymi wszystkimi kłodami, można powiedzieć, po których musiał przejść do tego, by dostąpić chwały zmartwychwstania.
Ja przyznam szczerze, że z takim zachwytem patrzę na tę scenę na dziedzińcu arcykapłana, bo tam się dokonuje tak piękny, po prostu prościutki i piękny demontaż tych wszystkich deklaracji Piotra, które on tak składał, górnolotnych, odważnych i naiwnych, mega naiwnych, żeby powiedzieć takim językiem mocno współczesnym, używając tego greckiego tu przedrostka. Zobaczcie państwo, że wchodząc na ten dziedziniec, Piotr czuje się mocno niepewny i jakaś służąca, nie, niczego nie ujmując tej kobiecie, ale ktokolwiek, pierwsza z brzegu kobieta.
Tak, nie osoba władzy, nie osoba mocy, tylko po prostu człowiek,
ktoś który... znikąd. Mówi do Piotra i ten był razem z nim, czy raczej do innych o Piotrze. I Piotr, słyszymy, że Piotr zaprzeczył. No, gdyby zaprzeczyć, nie, stwierdzeniu i ten był razem z nim, no to jakby ojciec zaprzeczył takiemu stwierdzeniu? Nie byłem razem z nim. No, to jest przeczenie. Natomiast Piotr zaprzeczył w przedziwny sposób, bo Piotr zaprzeczył, nie znam tego człowieka. Poszedł dalej. Piotr w tym zdaniu skłamał i powiedział prawdę. Skłamał, bo dokładnie wyparł się Jezusa, ale powiedział prawdę, bo go rzeczywiście nie znał. A więc ona uderzyła w tę najcenniejszą przez ostatnie 3 lata relację dla niego. W tę relację, która jakby, na którą postawił wszystko.
I poszedł za nim.
Poszedł za nim. Więc pierwszy demontaż się dokonał. Za chwilę ktoś inny mówi i ten był razem z nimi. I ten jest jednym z nich. I znowu wstrząs, dlatego że ten człowiek zwraca uwagę Piotra na wspólnotę, której nie ma.
Nie ma.
Ona się rozpierzchła, ona się rozbiła, ona jest zupełnie jakby pokruszona, a ten, który miał być skałą, miał być zwornikiem jedności, miał być punktem oparcia, no też właściwie nie spełnia swojej roli.
Trzęsie się nad ogniskiem.
Dokładnie. I wreszcie mamy trzecią sytuację, w której ktoś po języku Piotra rozpoznaje go i mówi, ten musiał być z nimi, jest przecież Galilejczykiem. I to zawsze podkreślam, drodzy państwo, Galilea w uszach apostołów zawsze brzmi słodyczą, bo to jest miejsce, gdzie oni spotkali Jezusa. To jest miejsce cudownych pierwszych wzruszeń, to jest miejsce najpiękniejszych chwil z nim spędzonych.
I tam też spotkają się z nim po zmartwychwstaniu.
Dokładnie, ale to jeszcze pewnie nam wybrzmi, a natomiast na dzień dzisiejszy Piotr doznaje ogromnego zgrzytu i oczywiście również tej prawdzie zaprzecza, więc te 3 istotne elementy, które zostały w nim poruszone przez zupełnie obcych ludzi, nie prowokują go do tego, żeby zdał sobie sprawę, jak bardzo naiwne były do tej pory jego przekonania o samym sobie, jak bardzo łatwo mu przyszło zrealizować zapowiedź Jezusa, zanim kogut zapieje, ty 3 razy się mnie wyprzesz. On sobie w ogóle tego nie był w stanie wyobrazić, a stało się to tak szybko, że zerwał najważniejszą relację swojego życia, nawet nie wymieniając Jezusa z imienia. On tam nie pada słowo Jezus, nie pada. I mamy te słowa o tym, że Piotr spotkał się ze wzrokiem Jezusa, Jezus spojrzał na niego i ten wzrok Jezusa, co tam musiało być w tych oczach, nie jeden raz sobie myślę, sprawił, że Piotr zapłakał gorzko. I to był chyba ten moment, w którym z jego oczu spadły łuski, że on wtedy był w stanie zobaczyć dopiero, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, do czego tak naprawdę to zmierza. I jak bardzo był do tej pory ślepy, że nie był w stanie tego w żaden sposób widzieć, nie był w stanie tego zrozumieć. Porusza mnie bardzo Piotr. Ja przyznam szczerze, że spośród postaci biblijnych, które bardzo lubię, Piotr jest chyba pierwszą taką, którą lubię najbardziej. Może dlatego, że bardzo dużo w sobie widzę z Piotra, oczywiście z tych jego ludzkich aspektów, z tej jego takiej żarliwości, a jednocześnie naiwności pewnie trochę. I ta jego historia z Jezusem bardzo mocno mnie gdzieś tam dotyka. Nie? I ta świadomość tego, że Piotr się dźwiga z tego wszystkiego, że Piotr z tak obciążonym sumieniem jest w stanie się nawrócić, że Piotr jest w stanie jakby powiedzieć, zgrzeszyłem, i że Piotr jest w stanie, jak to później zobaczymy, bardzo trzeźwo myśleć o sobie, bo kiedy rozważamy tę Ewangelię o objawieniu się Jezusa nad Jeziorem Tyberiackim, kiedy pyta Piotra 3-krotnie o miłość, no to wiemy doskonale, że Piotr tam mówi o miłości takiej, o której już wie, że w nim jest, takiej prawdziwej, na takim poziomie, którego nie przekracza, odpowiada 3-krotnie tak samo Jezusowi, używając greckiego słowa fileo, na opis tej miłości, którą odczuwa wobec Jezusa, to jest miłość przyjaźni, miłość bliskości, ale nie miłość ofiary, o którą Jezus go tak naprawdę pyta. Jezus go pyta o agapę, agapao, czy ty mnie w taki sposób kochasz, miłością ofiary, a Piotr już nie szybuje pod niebem. Piotr już zupełnie inaczej ustawia sprawę, wie, co jest w nim i zdaje się powoli na to godzić.
Witamy państwa po krótkiej przerwie.
Tak, rzeczywiście nie była długa.
Nie była długa.
Drodzy Państwo, no jeszcze jedna postać nam wybrzmiała w tej dzisiejszej Ewangelii. To była postać Piłata. Piłat. Tak, Piłat jest zupełnie interesujący w tym całym układzie. No bo...
Można powiedzieć tak po ludzku, że trzyma klucz do całej sytuacji.
Otóż to.
I gdybyśmy czytali Ewangelię pierwszy raz, tak zupełnie pierwszy raz, tak jak jest ta książka, którą bierzesz z półki w bibliotece czy w księgarni, to prawdopodobnie kibicowalibyśmy do końca, że no, są te momenty, w których on no, dzierży no, te klucze do rozwiązania, do happy endu, byśmy powiedzieli tak po ludzku, tego niesprawiedliwego, sfingowanego procesu, który dokonuje się wobec żądnego krwi też tłumu.
I wydaje się, że on zwycięży, że on ich ogra.
Niestety, jak wiemy, ta historia toczy się nieco odmiennie i Piłat wchodzi do historii jako osoba, która ma mokre ręce.
No, mokre.
Które ma mokre ręce i to nie tylko mokre wodą, ale też
krwią.
Są zbrukane krwią.
Tak, to mamy to powiedzenie, że znalazł się Piłat w kredo, to znaczy znalazł się w takiej rzeczywistości, w której z pewnością znaleźć by się nie chciał. Człowiek, który ma z Żydami na pieńku, niewątpliwie, bo myślę, że Państwo wiedzą o początkach Piłata tam w Galilei, czy w Judei, w tych jakby w mieście świętym, bo to o nim mowa. Kiedy Piłat tam się sprowadził, to poczynił pewien afront Żydom. Mianowicie Żydzi byli bardzo wrażliwi na wszelkie emblematy, które sprzeciwiały się w ich rozumieniu pierwszemu przykazaniu. Więc Piłat, który jakby zdecydował się wnieść emblematy Cezara, zwłaszcza z jego podobizną do twierdzy Antonia. Wprawdzie nie chciał, podaje Józef Flawiusz w tych dwóch swoich dziełach, w których opisuje te sytuacje, to są dawne dzieje Izraela i wojna żydowska. Jakby mówi, że nie dokonało się to oficjalnie, że jakby Piłat nie miał chyba zamiaru tak strasznie ich drażnić. Aczkolwiek no, proporcje, sztandary, wszystko to z emblematami Cezara znalazło się w twierdzy Antonia i wtedy Żydzi przyszli go prosić o to, żeby to zdjął, żeby nie epatował tym, żeby no, jakoś tam się wobec nich zachował, uszanował ich wierzenia. Piłat przez parę dni nie chciał z nimi rozmawiać, a kiedy w końcu uległ, to otoczył ich wojskiem i zamierzał ich zgładzić. To znaczy, może nie tyle zamierzał ich zgładzić, źle to powiedziałem. Zagroził im, że jeżeli nie uspokoją się, czy nie odejdą, no to
aczkolwiek, jak wiemy z Ewangelii, rozwiązania siłowe nie były mu też obce.
Nie były. Tak czy owak, Żydzi w odpowiedzi na groźbę Piłata obnażyli swoje szyje i powiedzieli, że są gotowi umrzeć. Piłat na tak dużą zbrodnię z pewnością w tamtym etapie swojego zarządzania prowincją nie mógł sobie pozwolić. To była pierwsza klęska, która szła za nim, myślę, jak cień. Pierwsza klęska w jego rozgrywkach z Żydami. On czuł, że jest marionetką, że jest rozgrywany i w czasie tego procesu doskonale myślę, że czuje to samo, że on wie, że to jest zagrywka. I dopóki nie pada ta sławetna groźba, że jeżeli nie wyda Jezusa, to jest nieprzyjacielem Cezara, no to rzeczywiście stara się jeszcze walczyć, myśląc sobie, że może uda mu się, bo tak naprawdę walczy o siebie. Czy o Jezusa nie podejrzewam, nie przypuszczam, żeby jakoś tak szczególnie. Jezus chyba jest drugoplanową postacią. I Piłat walczy o siebie, o swoją reputację, o swoje wpływy, o pokazanie swojej siły, potęgi, przewagi, mocy. I nie udaje mu się.
Zauważ, że w tym kluczu, który przyjęliśmy, który wybrałeś też wybierając te fragmenty, mamy niejako właśnie do czynienia z taką sytuacją, że Jezus im bliżej końca, fizycznego końca jesteśmy jego życia, tym można powiedzieć, że on usuwa się w cień. Zauważ, że gdyby wystawia nam na pierwszy plan ludzi, którzy przyjmują względem niego różne stanowisko. Od tego racjonalisty, sceptyka Judasza, przez Piotra z gorącą głową i takim już sercem, po w tej chwili Piłata, który znów jest taką postacią, którą można potraktować w charakterze bohatera pierwszoplanowego, tak jak mówisz, bo co do losu Jezusa, no, czytaliśmy już Ewangelię, wiemy, że on jest raczej no, przesądzony, w tym sensie, że no, dokonuje się coś niesamowitego, jest ten sąd na jedynym sprawiedliwym i ironio, rzeczywiście jest to sąd, który doprowadza do skazania, ale patrząc na te postaci, które wydobywasz dzisiaj też przez taki, a nie inny dobór tych fragmentów dzisiejszego słowa, pokazuje nam to pewną taką paradę postaci, które przechodzą przed Jezusem, pokazując też nam, czytającym i słuchającym tego słowa, że każdy z nas, tak jak mówi to Ewangelia, obyś był zimny bądź gorący, że każdy z nas zajmuje jakieś stanowisko, siłą rzeczy, że nawet brak stanowiska jest jakąś odpowiedzią na Jezusa. Czyli inaczej, wobec Niego nie jesteśmy jako ludzie, jako gatunek, nie jesteśmy w stanie zachować neutralności, obojętności, bo nawet jeśli nie masz postawy, to ona już jest jakimś odezwaniem się, jakąś postawą. I znów trzeba mówić, że wszystkie te postaci, które są tutaj wymienione, to są postaci, które przeżywają pewien dramat. Tak jak mówisz, no na pewno placówka w Ziemi Świętej nie była w top ten rzymskich urzędników czy namiestników władzy cesarskiej, jeżeli chodzi o no, prestiż. To były rubieże cesarstwa, ale rubieże. To była prowincja.
I to kłopotliwa.
I kłopotliwa,
ciągle się tam coś działo.
Z jednej strony musimy mieć świadomość, że Rzymianie, mimo że mieli pod butem cały niemalże ówczesny świat, no mieli tą ideę Pax Romana. Czyli starali się, żeby to imperium jednak było imperium żyjącym we względnym pokoju. Oni koncentrowali się na postępie cywilizacyjnym, budowali sieć dróg, przesył informacji był w miarę dobry, wymiana handlowa. Starali się przekuć tą sytuację poddaństwa i okupacji na w miarę znośną sytuację dla obu stron. Czyli my korzystamy z tego, że jesteście częścią imperium, wy korzystacie z tego, że jesteście częścią imperium i staramy się, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Owszem, były momenty, kiedy Rzymianie musieli przypomnieć ziemią, które podbijali, że to jednak oni tutaj rozdają karty. I jak mówię, znowu nawet Ewangelia przynosi nam obrazy czy reminiscencje sytuacji, w których Rzymianie zaznaczali swoją obecność, ale no jednak była to sytuacja głęboko, używając dzisiejszego języka, polityczna. Prestiżu Piłata z jednej strony, myślę też jego przyszłości, bo pewnie jakieś plany co do siebie miał i prawdopodobnie tkwienie na tych rubieżach nie należało do jego pragnień i marzeń, ale z drugiej strony zachowanie pewnego też no, czegoś ważniejszego, czyli tego Pax Romana, byśmy powiedzieli, czyli tego, żeby ta prowincja nie była prowincją zbuntowaną, żeby nie była jakimś krwawiącym wrzodem na ciele cesarstwa. Więc to jest o wiele ważniejsza rzecz i tutaj argument nie jesteś przyjacielem Cezara, no na pewno musiał podziałać jak kubeł bardzo zimnej wody, na pewno zimniejszy niż ta, w której umył ręce wobec tłumu.
Ja się zastanawiam, przepraszam, czy są te momenty, w których on rzeczywiście dialoguje z Jezusem, czy może te momenty są rzeczywistymi momentami zainteresowania Piłata Jezusem i jego nauką, czy są takim trochę graniem na zwłokę i zastanawianiem się, jak ten problem ugryźć i jak go rozwiązać. Mam wrażenie, że zwłaszcza ten moment, w którym jest mowa o prawdzie, jest taki... Ja mam takie wrażenie, jakby to był taki moment, w którym Jezus sprawdza, czy z Piłatem się da coś zrobić, czy tam jest jakaś szczelina, przez którą można do niego dotrzeć, czy tam jakby dokonywała się walka również o tego człowieka, nie? Że może jemu się da jeszcze dać prawdę. Nie? Tymczasem jest taki charakterystyczny moment, kiedy pada to znane nam wszystkim pytanie, cóż to jest prawda, Piłat natychmiast wychodzi. Tam do tłumu, kontynuując swoje przemówienia do tłumu, że nie znajduje winy i tak dalej, on zupełnie nie czeka na odpowiedź Jezusa. Co pokazuje, że tak naprawdę no, nie do końca jest nią zainteresowany. Nie jest zainteresowany. Jakby Jezus przekonuje się, że...
Tak jak mówię, to on tu jest postacią pierwszoplanową. Zauważ, to mówię, tak. Jezus jak gdyby się w tej swoim uniżeniu i tej kenozie, to piękne, mądre słowo, on jest rzeczywisty. On coraz bardziej cichnie. Zauważ, prawda, że to aż po krzyż i te ostatnie słowa są coraz krótsze i rzadsze wypowiedzi. Nie tylko dlatego, że on się poddaje oprawcom, ale tak jakby wypowiedział to, co było do wypowiedzenia, zrobił to, co było do zrobienia i teraz jak gdyby staje trochę w roli widza. Tak jak mówisz, patrzy na Judasza, czy chce spojrzeć na Judasza, nie udaje mu się to. Patrzy na Piotra, tu odnosi sukces. Staje przed nim Piłat, który z nim rozmawia, bardziej myśląc, tak jak mówisz tutaj o sobie prawdopodobnie, o tym prestiżu, pozycji, pewnie też jakimś tym też obawie o to, żeby zachować pewien status quo, które było i szuka tego, co można tym człowieku ocalić, bo to pytanie o prawdę no jest takim pytaniem o życie. Czy tym człowieku jest jakieś życie? Tak jak mówisz, on nie czeka na odpowiedź, tylko w tym stanie, w jakim jest, wychodzi.
Ale jest też to, co jest takie piękne i urzekające. Ja mam takie wrażenie, że Jezus w tym procesie zachowuje ogromną godność, taką...
No jest królem, jakby nie było.
Tak, nie? Że tak naprawdę on dowodzi, zresztą nawet ta odpowiedź Piłatowi, który mówi, mogę cię skazać, mogę cię uwolnić, bo mam władzę. Jezus mówi, nie miałbyś żadnej, gdyby ci nie dostała dana z góry. Pokazuje, że Jezus jakby sugeruje, że ty możesz mnie sądzić, ty możesz mnie skazać, ty możesz mi odebrać życie, tylko dlatego, że ja tak zdecydowałem i że ja to życie chcę oddać. I tylko dlatego, że ja ci pozwalam mnie sądzić. To wyczuwa się podskórnie, ale przy tym wszystkim, co mnie też niesłychanie urzeka, nie ma cienia upokorzenia. Jezus nie próbuje upokorzyć Piłata, nie próbuje pokazać swojej wyższości, nie próbuje nim zagrywać, nie próbuje w żaden sposób go obrazić. Nie, po prostu Jezus głosi prawdę, pokazuje prawdę taką, jak ona jest.
I coś w tym jest, kiedy czytałem w zeszłym roku taką książkę Po co Jezus umarł na krzyżu, tam jest taki piękny fragment, który przypomina nam o tym, że czytając Ewangelię, niezależnie od tego, w której redakcji ją czytamy, musimy mieć świadomość, że obcujemy z tekstem, który opisuje podróż króla. I tak jak już to chyba kiedyś tu mówiłem, w czasach Jezusa, czy w tej koncepcji, królestwo rozciągało się do tych miejsc, do których król bądź osobiście, bądź przez swoich wysłanników dotarł. Tam mógł rościć sobie prawa do królowania. I kiedy spojrzymy na Ewangelię i na przestrzenie, które Jezus zdobywa, czyli od rubieży galilejskiej począwszy, przez miasto królewskie Jerozolimę, od sytuacji głodu i biedy poprzez sytuację obfitości, od gestów, które są zarezerwowane dla króla, jak obmycie nóg drogocennym olejkiem, jak posadzenie go u szczytu stołu, czy inne tego typu gesty, po pytania całkowicie takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, filozoficzne, egzystencjalne, bo to też jest trochę absurdalność tej sytuacji, kiedy skazaniec, który za chwilę zawiśnie na krzyżu, prowadzi dysputę na poziomie, no powiedzmy takim metapoziomie, pytanie o prawdę. No to jest pytanie, to nie jest pytanie, co żeś zrobił, przyznaj się do tego, co żeś nabroił i ewentualnie pomyślę, tylko zauważ, że to jest pytanie, które, znaczy Jezus jak gdyby zdobywa kolejną przestrzeń. On nie przestaje być królem w tej sytuacji, on cały czas wędruje, mimo że jest spętany, mimo że ma fizycznie po ludzku ograniczoną zdolność poruszania się i to będzie postępowało. Zauważ, że też to dawanie Jezusa, im bliżej krzyża, tym jest większe, aż po ten ostatni dar matki i syna. Oto syn twój, oto matka twoja. On, nie mając pozornie nic po ludzku, znów musimy mieć świadomość, że patrzymy na Ewangelię czasami oczami widza, który ogląda film w telewizji, a powinniśmy patrzeć tymi oczami, które są oczami Jana, które są pełne miłości. I widzieć to rzeczywiście, że im bardziej nam się wydaje po ludzku, że Jezus jest mniejszy, tym większy on jest w rzeczywistości. Aż po ten moment otwarcia serca włócznią żołnierza i te słowa wykonało się, które są podsumowaniem tego dzieła, królewskiego dzieła, tego panowania Chrystusa z krzyża, które się dokonuje.
Ta historia Piłata jest ciekawa również dlatego, że nie brakuje tam takich wątków chyba trochę nadprzyrodzonych. Może tak. Ta historia z jego żoną, która przestrzega, miała sen. Więc to są takie impulsy, które płyną do Piłata z różnych stron. I tak jak mówiliśmy na początku, on wydaje się, jakbyśmy nie znali tej historii, rzeczywiście wydaje się jakoś je przyjmować, jakoś je scalać w sobie. Próbuje walczyć o Jezusa. Gdybyśmy, tak jak mówię, nie znali kontekstu, moglibyśmy tak sobie roić w głowie, że on próbuje walczyć o Jezusa dla samego Jezusa. Nawet ta scena biczowania, to wydanie go na biczowanie, to wystawienie go później na widok, to sformułowanie ecce homo, nie? To oto człowiek. Przypisujecie mu rzeczy, których w nim nie ma. Zobaczcie, to jest krwawa miazga, to jest taki sam człowiek jak wy. O czym wy mówicie? Jaki Bóg? Nie? Przekonajcie się na własne oczy, naocznie, że to jest człowiek. Wypuszczę go, zostawcie go w spokoju i odrozejdźcie się. Nic z tych rzeczy. I gdyby rzeczywiście Piłat, może bardziej wpatrzony w prawdę, spragniony prawdy, byłby poszukiwaczem w istocie prawdy, chciał usłyszeć Jezusa, może by, bo wydaje się, tam niewiele zabrakło, żeby jednak ten przełom się dokonał, ale...
Jedyną osobą, która mając Jezusa na wyciągnięcie ręki, rzeczywiście sięga ku niemu, to jest dobry Łotr. To jest ten, który znowu po ludzku jest ostatnim, byśmy powiedzieli, z tych, którzy mogą coś zrobić. Nie jest zaszczycony zaproszeniem do grona 12, nie chodzi za Jezusem. Może coś tam słyszał gdzieś. Kona w sposób bardzo dramatyczny i gwałtowny, przybity czy przywiązany do krzyża. Ale to jest jedyny człowiek z tych osób, które stają przed nami znów, powiedzmy, na pierwszym planie, który mając na wyciągnięcie ręki to najcenniejsze, co można w życiu mieć, nie waha się. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju.
Ta
niedziela męki pańskiej, ona wydaje mi się, że ona przez ten cały kalejdoskop postaci, które stawia przed nami i tego, że każda z nich zajmuje jakieś stanowisko względem Jezusa, że dokonuje się jak gdyby sąd nad życiem tej postaci, bo jednak Jezus jest tym, on powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja, I tego nie zapominajcie. Nie wasze o mnie wyobrażenie, nie wasze interpretacje mojej osoby, nie wasze koncepcje na temat Ewangelii. To ja jestem podmiotem tutaj. To ja będę decydował. I rzeczywiście decyduje się. Dokonuje się jakaś rozgrywka zero-jedynkowa w tej sytuacji. Powiedzmy, jest to, używając języka sportowego, jest to sytuacja, w której każdy z tych ludzi jest jak zawodnik będący z bramkarzem sam na sam. I tu jest ten moment decydujący, w którym albo pada bramka, albo jest obrona. I Jezus jest tym, jak gdyby, który uczestniczy w tej sytuacji, ponieważ no, wobec Niego okazuje się prawda o życiu każdego z tych ludzi. I jednocześnie dla nas, którzy dzisiaj słuchamy tej długiej Ewangelii, ona jest też nie bez jak gdyby przyczyny długa. Ona pokazuje, że cała historia człowieka jest zawarta w tym długim tekście. On nam przypomina o tej różnorodności ludzi, którzy stają względem Syna Człowieczego i zachowują się tak, a nie inaczej. Ale to jest bardzo ważne, tak, a nie inaczej, bo decyduje o ich prawdzie, o tym, kim oni są, kim będą. I to jest też...
Tak, powiedziałeś, że jedyną osobą, która sięga po Jezusa, jest dobry łotr. Ja bym jeszcze jednego wskazał, to jest setnik pod krzyżem, który mówi, ten prawdziwie był Synem Bożym. I obie te postaci, one są dla nas, franciszkanów, niesłychanie ważne, bo rzeczywiście ci ludzie uwierzyli w Jezusa nie na podstawie Jego życia, ale na podstawie Jego umierania.
Tak.
Jego umierania. I to jest też bardzo charakterystyczne i myślę, że ta pasyjna duchowość Wielkiego Postu, która dobiega powoli końca, bo to jeszcze do środy właściwie będziemy w tym pasyjnym kluczu trwać, potem już od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. To są takie ostatnie dni, w których jeszcze możemy, patrząc na umierającego Chrystusa, patrząc na krzyż, budować swoją wiarę. To jest, drodzy Państwo, myślę, niesłychanie ważne dla nas wszystkich. Ten Wielki Post, który każdego roku zwraca nasze oczy ku ukrzyżowanemu, bo Kościół wierzy, że patrząc na umierającego Chrystusa, można
nawracać się,
nie? Można się przemieniać. Mam nadzieję, że trochę udało nam się was jakoś zainteresować tą Ewangelią, bo wiecie, dla nas to jest fascynująca przygoda. My, rzecz jasna, trochę ubogacamy, zwłaszcza ojciec Maciej tutaj zawsze przywozi 60 tych komentarzy, to takie sztaple wielkie leżą tu przed nim, on sięga do jednego, do drugiego, do piątego, więc jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo tak ma rozległą wiedzę. W związku z tym dla nas to jest też przygoda ogromna, odkrywania Słowa Bożego, zaglądania, zagłębiania się, łączenia pewnych wątków, to się układa w pewną całość i mamy nadzieję, że też trochę dzięki temu, co mówimy, udaje się nam zafascynować Państwa też tą przygodą ze Słowem Bożym, żeby ono było świeże, z każdym dniem coraz ciekawsze, z każdym dniem nie coraz bardziej znane i oklepane, ale coraz bardziej fascynujące i pociągające, żeby wchodzić w głąb, żeby czerpać z tych najgłębszych Jego pokładów, żeby pozwalać się prowadzić Duchowi Świętemu.
Amen, pozostaje mi powiedzieć, bo cóż tu więcej dodać. Chciałem tylko sprostować, nie 60, tylko 3 tomy.
A przepraszam, to mi się tu multiplikowały widocznie w oczach.
Ale tak, nie, tutaj jak najbardziej się z Michałem ma rację. Jest to dla nas przygoda i im bardziej wchodzimy w tą rzeczywistość roku liturgicznego, które jest nam dane wspólnie przeżyć, bo przecież zaczęliśmy ten czas naszych spotkań od nocy Bożego Narodzenia. Więc raptem to było parę niedziel nowego roku liturgicznego za nami i idziemy jak gdyby tą ścieżką, którą prowadzi nas Boży Duch, idziemy tą ścieżką zbliżając się do serca roku liturgicznego, czyli tak jak ojciec Michał tutaj słusznie zauważył, już za parę dni wejdziemy w tą rzeczywistość Triduum Paschalnego, tego właściwie jednego długiego dnia podzielonego na 3 mocne i piękne etapy. I życzymy sobie i wam także, żeby no, ten czas był rzeczywiście czasem świętym, żeby był takim czasem prawdy o nas, ale też o Bogu, który nam się w tych dniach objawia w sposób no, niesamowicie jednoznaczny i zawsze nowy. Tak jak ktoś z Michał zauważył, to obcowanie z Jego Słowem. Mi się tak wydaje, że to jest takie znamie autentyczności. Znaczy tego, czy to nasze czytanie i słuchanie Bożego Słowa jest autentyczne. Jeżeli ono będzie zawsze nowe i zawsze będzie dla mnie jakąś drogą fascynującego zbliżania się do Pana Boga, który nam się wydaje, wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że Go słuchamy. Bo jeśli będziemy czytali na zasadzie takiej, że to już było, to znam, no to zupełnie mijamy się z tym, co jest najcenniejsze w Słowie Bożym, czyli z obecnością, z miłością Boga, najpełniej objawioną w Chrystusie. Tak.
Niech to będzie piękny czas dla Państwa. Usłyszymy się w niedzielę z Zmartwychwstania Pańskiego. Pokój i dobro, żegnają się z Państwem
ojciec Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista.
Szczęść Boże!